To był Demirs Roussos, a my mamy już połączenie z naszym gościem, pani Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata jest z nami. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
W drodze do Waszyngtonu, a być może już w Waszyngtonie, jest kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który ma spotkać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w tym wyjątkowym czasie. Co mówi się o tej wizycie kanclerza Niemiec w Białym Domu? Jakie są oczekiwania po tej wizycie?
No, oczekiwania są znów kolejny już raz wysokie. To jest druga wizyta kanclerza Merza w Białym Domu. I tu są takie dwie perspektywy. Z jednej strony oczywiście Niemcy chcą jak najwięcej ugrać z takiego spotkania. Z drugiej strony towarzyszy takim wizytom zawsze taki lekki lęk przed tym, że Amerykanie mogliby potraktować Niemcy lekceważąco lub może z góry, to znaczy arogancko. Niemiecka prasa widzi to jednak tak, że pozycja Merza w tej teraz rozmowie, przy tej wizycie, wcale nie jest taka zła. A to się bierze z tego, że jakby europejska konkurencja, to znaczy premier Wielkiej Brytanii, no i prezydent Francji, Macron, są niezwykle słabi. Więc na tle tej europejskiej słabości to właśnie Friedrich Merz mógłby z odrobiną szczęścia wystąpić jako silny przywódca. O to Niemcom zawsze chodzi, żeby Merz występował z pozycji siły. Ponieważ tam w Waszyngtonie Friedrich Merz będzie, jak to w ostatnim czasie niestety on to stosuje, będzie mówił za całą Europę. Jest to zaskakujące, bo nie wiem co prowadzi do tego, że on sobie to prawo uzurpuje, może żeby
Może dlatego, że ostatnio z Giorgią Meloni premier Włoch stworzył nowy duet w Europie, nowy tandem.
Możliwe, że tu jest to ten nowy tandem. Trudno mi to określić. Myślę jednak, że mówiąc o całej Europie, mówiąc o tym, że to on, rozmawiając z Donaldem Trumpem, że on jest głosem Europy, no to jednak jego myśli, jego cele, jego punktem odniesienia nie będzie interes ogólnoeuropejski, lecz oczywiście niemiecki, no bo to jest państwo, któremu on przewodzi, to są także wyborcy, którzy jego wybrali za kanclerza Niemiec.
No ale czego będą dotyczyły te rozmowy? No, możemy się spodziewać, że będą dotyczyły przede wszystkim sytuacji na Bliskim Wschodzie, wojny przeciwko Iranowi. I co mówił do tej pory kanclerz Merz na temat tej wojny, która trwa już ponad 72 godziny?
Tu Merz został zaskoczony. Rozmowa w Białym Domu była przygotowywana przez wiele tygodni, jak to zwykle właśnie z takimi ważnymi rozmowami Friedricha Merza jest. I właściwie Merz chciał rozmawiać o cłach, o tym dealu europejsko-amerykańskim, polegającym właśnie na uzgodnieniu wzajemnych ceł, no i chciał rozmawiać o wojnie na Ukrainie. No ale tu wszystkie jakby plany pokrzyżowały wydarzenia z Bliskiego Wschodu, więc na szybko, w bardzo szybkim tempie Niemcy musiały się przygotować także do tego tematu. I tu mamy już pierwsze informacje, że Merz chce zaproponować Trumpowi pomoc. Pomoc przy działaniach na Bliskim Wschodzie, pomoc logistyczną, w tym regionie, na przykład w Jordanii, stacjonowani są także żołnierze Bundeswehry, więc oni by mogli także tu wspierać logistycznie. To jest jeden element. No i Friedrich Merz będzie grał ponownie kartą wsparcia Ukrainy. To znaczy będzie chciał przekonać Trumpa, że jest na tyle silny i potężny, że on by mógł teraz jakby przejąć na ten czas, gdzie Amerykanie są zajęci Bliskim Wschodem i Iranem, to on by mógł przejąć pieczę nad nad Ukrainą i jakby bronić, koordynować też pomoc zbrojeniową Ukrainie.
Tak, zresztą to też ciekawe, że w przeciwieństwie do wielu liderów, chociaż akurat nie państw europejskich, ale Friedrich Merz, o ile potępił reżim irański, o tyle już niewiele mówił o tych uderzeniach izraelskich i amerykańskich na cele w Iranie, tylko stwierdził, że prawo międzynarodowe nie sprawdziło się w tym wypadku. Taka dość, można powiedzieć, ostrożna postawa Friedricha Merza wobec tego, co dzieje się w Iranie.
Tak. Merz musi być skrajnie ostrożny. Skrajnie ostrożny. Niemcy bardzo obawiają się reakcji Trumpa i muszą na to uważać. I tutaj Niemcy starają się o, ale także względem Izraela. Jest to teraz w obliczu właśnie też potrzeb zbrojeniowych bardzo ważny kraj dla Niemiec. Niemcy eksportują także, przecież chodzi tu w szczególności o te łodzie podwodne, eksportują bardzo dużo broni do Izraela i właśnie z Izraela chcieliby pozyskać technologię wojskową. Technologię wojskową, którą im po prostu brakuje. Niemcy są w rzeczywistości wojskowym karłem, ale chcą mieć poczucie olbrzyma i muszą tak wiele nadrobić. Pieniądze są, bo Niemcy wygospodarowali pewien kredyt na swoje zbrojenia o wysokości 500 miliardów euro, które chcą wydać na swoją armię. Ona ma się stać potężna i tak jak Merz zapowiedział swoim Niemcom, to będzie największa, najpotężniejsza armia na kontynencie europejskim. I to ma także być zrealizowane przy pomocy technologii izraelskich. To jest dla Niemców bardzo ważne.
Tak, zresztą Friedrich Merz rozmawiał z Izraelem, rozmawiał z premierem Benjaminem Netanyahu, a również Friedrich Merz był poinformowany podobno wcześniej o rozpoczęciu tego ataku. Natomiast no właśnie, jeżeli chodzi też o Iran, bo jak myślimy Iran, to myślimy również Irańczycy w Niemczech. Czy to jest duża mniejszość? Czy wie pani, jakie były reakcje tej mniejszości, tych Irańczyków czy osób pochodzenia irańskiego w Niemczech na to, co się dzieje w Iranie?
Ta grupa jest szalenie zróżnicowana. I faktycznie są obawy niemieckich służb bezpieczeństwa, oczywiście, że uaktywnią się jakieś jednostki, jakieś tutaj właśnie sleepers, to znaczy ci uśpieni terroryści. Takie obawy faktycznie są, ale co do diaspory irańskiej w Niemczech, to trzeba przyznać, że mamy tu do czynienia z takim obrazem tak zróżnicowanym i związanym z tak różnymi grupami społecznymi, że trudno tu mówić o jakiejś reakcji ogólnie Irańczyków na te wydarzenia, ponieważ mamy oczywiście tą starą diasporę, która znalazła się w Niemczech, oczywiście tutaj w okresie rewolucji islamskiej, to już są dzieci, częściowo są to nawet wnuki tych osób, które wtedy przyjechały do Niemiec. Trzeba przyznać, że są to po prostu elity społeczne.
In extenso, jeżeli mówimy już o społeczeństwie niemieckim, czy są jakieś dane, co Niemcy w ogóle sądzą o tej nowej wojnie, ponieważ no, wiemy, jakie jest nastawienie Niemców w stosunku do Amerykanów, do Stanów Zjednoczonych, to raczej nie jest ono najlepsze. Tutaj mamy nową wojnę amerykańską. Co o tym sądzą Niemcy, którzy z jednej strony no, mogą odrzucać tę wojnę, no ale z drugiej strony właśnie mowa o tym, że w sumie no, jest to krwawy reżim w Teheranie, który w sumie mógłby upaść, nic by się nie stało. Co mówi niemiecka ulica, co mówi niemiecka prasa na ten temat?
No więc Niemcy generalnie nie mają wielkich problemów z krwawymi reżimami. To są tylko takie pozory, które są wtedy tworzone. Niemcy współpracują z wieloma krwawymi, współpracowali z bardzo krwawymi reżimami, więc tu właściwie problemów wielkich nie ma. Niemcy mają oczywiście obawy co chodzi o dostawy surowców energetycznych. To jest ich największa obawa i słuszna. Niemcy i ich gospodarka jest absolutnie zależna od takich surowców jak ropa czy gaz. Z gazem jest problem, bo bardzo skrajnie niskie poziomy napełnienia niemieckich magazynów gazu. Niemcy co prawda z Kataru nie dostają dużo gazu LNG faktycznie, ale jeśli dojdzie do przekierowania dostaw, no to Niemcy także dostaną rykoszetem w tym całym zestawieniu, bo jeśli Katar, a z tym mamy do czynienia od wczoraj wieczorem, że Katar wstrzymuje produkcję gazu skroplonego i to jest mniej więcej udział w eksporcie rzędu 20%, to znaczy, że inni dostawcy będą przekierowywać swoje dostawy, więc dojdzie do dużych przemian także na rynku spotowym gazu skroplonego. Z pewnością nie jest to korzystne dla Niemiec, które na teraz, na natychmiast potrzebują tego gazu, żeby w ogóle sobie w następnych tygodniach poradzić. Właśnie w tej roli, w tej sytuacji z pewnością w najbliższym czasie przepłacą, będą musieli płacić znacznie wyższe stawki za gaz skroplony, o ile w ogóle do nich tyle dotrze, ile oni teraz na szybko potrzebują, to będzie bardzo skomplikowane. Niemcy martwią się także też tą sytuacją na Bliskim Wschodzie, ponieważ jako kraj, który jest zdany na eksport, to właśnie takie kraje jak Arabia Saudyjska, jak Katar czy Kuwejt, to są ich partnerzy handlowi, którzy jak na razie są przecież w tym konflikcie zaangażowani. No i nie można tu mówić o wielkich zakupach, o wielkich zleceniach, więc to są zmartwienia Niemiec obecnie. Tak.
To jeszcze ostatnie pytanie. W takim razie, skoro mówimy o bezpieczeństwie, obronności, to wczoraj została opublikowana wspólna deklaracja prezydenta Emmanuela Macrona, prezydenta Francji oraz kanclerza Friedricha Merca. To w nawiązaniu do nowej strategii francuskiej, jeżeli chodzi o odstraszanie nuklearne. Wiemy, że Francja chciałaby rozszerzyć ten parasol obronny. Między innymi właśnie miałyby z niego korzystać się Niemcy, z tego parasola nuklearnego. Czy chciałaby pani to jakoś skomentować, czy też tutaj jest to komentowane w Niemczech?
Bardzo szeroko. Niemcy śledzili wypowiedzi Macrona właściwie w bardzo poważny sposób. Jego słowa są rozczarowaniem. Niemcy chcieliby więcej. Niemcy chcieliby być częścią też jakby decyzyjną częścią. Tu krążył, bo to już dzisiaj jest nieaktualne po wypowiedziach francuskiego prezydenta. Niemcy miały nadzieję na współudział. Teilhabe. Tego jak widać nie będzie. Francja mówi o poszerzeniu, ale wymienia bardzo wiele państw, między innymi także Polskę. Więc tu nie będzie jakiejś ekskluzywnej roli Niemiec, a Niemcy miały tą nadzieję, że poprzez właśnie tutaj wsparcie finansowe Francji będą miały jakiś współudział. Mowa tu była właśnie o tej Teilhabe. Bardzo dziwna terminologia, która zawierałaby właśnie także udział, to znaczy też współdecyzyjność. Tego nie będzie, to zaznaczył prezydent Francji wielokrotnie. Wielokrotnie zaznaczał, że ostateczna decyzja zawsze będzie leżała w Paryżu. I to jest w pewnym sensie rozczarowanie dla Niemiec. Z drugiej strony będą oni się starać, żeby jak najwięcej na tym pomyśle zyskać. Są plany wspólne plany jakichś ćwiczeń, ale to już Francuzi także z Brytyjczykami zrealizowali i też są przemyślenia, żeby na przykład strona niemiecka też pomagała w jakiejś logistyce, to takie informacje też są. Dla Niemiec jednak jest to rozczarowujące, że nie mają w żaden sposób, nie będą mieli współudziału w decyzjach dotyczących tego poszerzenia parasola nuklearnego Francji.
I może to jest kolejna oznaka tej dezintegracji, tego rozpadającego się tandemu francusko-niemieckiego, ale do tego jeszcze wrócimy w innej rozmowie. Tymczasem bardzo dziękuję gościom Radia Wnet. Była pani Aleksandra Fedorska, redaktor naczelna Radio Debata. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
Pa. Przy krakowskim przedmieściu w Warszawie minęła godzina 9:42. Słuchamy piosenki, a za chwilę garść kolejnych informacji związanych z toczącą się wojną między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Iranem.